planowania niewiele, rodzi się rzeczy, które ma w sobie taką siłę przełomu i efekty wieczne, trwałe. Okay? Nie wiem, czy zauważysz to u siebie w swoim życiu, że nie zawsze rzeczy, które my planujemy, owocują super jakimś przełomem czy sukcesem. A jeżeli patrzymy na rzeczy z perspektywy czasu, to widzimy, że nawet jeżeli miało to wymiar jakiegoś sukcesu na początku, kiedy zaczynaliśmy, to później ten owoc nie jest trwały, nie jest wieczny, nie przekłada się na trwanie. I chciałbym, żebyśmy od razu rozpoczęli ten temat, jak urodzić sukces, jak urodzić Boże rzeczy, żebyśmy od razu zaczęli od Ewangelii Jana, 3 rozdział, i przeczytali takie słowa Jezusa, które wszyscy bardzo znamy. To jest 3 rozdział Ewangelii Jana, 6 wiersz. To jest powiedziane tak. Jezus mówi do Nikodema. Znany fragment, tak? Wiecie, o czym jest mowa. Ale jeden werset. Jezus mówi tak. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Jeszcze raz. Możemy razem to przeczytać. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Możemy jeszcze raz to przeczytać? Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Halleluja. Jest wiele fragmentów, które od razu mi przychodzą na myśl, kiedy czytam to. Jeden jest taki, że nie walczymy z czyjąś ciałem, ale walczymy z duchami, tak? Mówiąc na skróty. Więc nie możemy w ciele pokonać wrogiego ducha, z którym walczymy, bo nie walczymy z ciałem. Nie walczymy z okolicznościami, nie walczymy z sytuacjami, walczymy z duchowym oporem. Z duchem, który się przeciwstawia Bogu, walczymy z duchem Antychrysta i z duchami przez Niego posłanymi. Więc jeżeli chcemy wygrać z duchem, musimy walczyć czym?
Duchem.
Jeżeli chcemy wygrać z duchem, musimy walczyć w duchu, a nie w ciele. Amen? To jest jeden werset, który mi się kojarzy. Drugi werset, który mi się kojarzy, z listu do Kolosan, kiedy apostoł Paweł mówi, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Ten fragment mówi o początku naszego życia z Bogiem, bo Jezus, ewangelizując Nikodema, powiedział do niego, że jest tylko jeden sposób na ujrzenie Królestwa Bożego, to jest narodzenie się na nowo. I kiedy on nie rozumiał, jak to może się stać, powiedział mu, co narodziło się z ciała, jest ciałem, a co narodziło się z ducha, jest duchem.
Amen.
Więc dał mu wskazówkę, że do Królestwa Bożego można wejść tylko rodząc się na nowo.
Amen.
A teraz list do Kolosan mówi, że jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Więc nasze życie w Bogu jest skuteczne, kiedy źródłem tego życia i początkiem każdego nowego etapu jest rodzenie z Boga, jest rodzenie z ducha. Amen. Chrześcijanie bardzo często plączą rzeczy, ponieważ rodzą się z Boga, rodzą się z ducha, ale kontynuować chcą w ciele. Wygrali swoje życie, ponieważ narodzili się z Boga, ale chcą kontynuować zwycięstwo, prowadząc je według swoich cielesnych planów. Jezus mówi, że co narodziło się z Boga, co narodziło się z ducha, jest duchem i jest wieczne i ma moc przetrwania, ma moc zwycięstwa, a co narodziło się z ciała, ma naturę ciała, jest doczesne i nie ma mocy wygrania tego życia. Amen?
Amen.
Więc teraz, kiedy ty patrzysz na swoje życie, to zastanów się, jakie inspiracje kierują twoim życiem. Co daje początek Bożym rzeczom w twoim życiu? Tak, kiedy ja na początku roku siadam do swoich planów, do swoich wizji, odświeżam rzeczy, które Bóg mi mówił, odświeżam plany, które robiłem, to jestem pod ogromną presją. Jak mogę zająć się swoim życiem? Ja jestem człowiekiem, który nie przestaje myśleć. W związku z tym u mnie to jest być może jeszcze większą torturą niż może u kogoś innego. Porównuję sobie wykresy, słupki, liczby, patrzę na punkty. Patrzę, jak chciałem osiągnąć cele, jakie osiągnąłem, jakich nie osiągnąłem. I wiecie, i w tym wszystkim, to na czym się łapię, przychodzi pokusa. Ona zawsze jest taka sama. To jest pokusa ciała pod tytułem: musisz lepiej rzeczy zorganizować, musisz mocniej je pchnąć, musisz lepiej je poukładać. Czy wszystko już zrobiłeś dobrze? Może jeszcze powinieneś się tym zająć? Może tym powinieneś się zająć? Ja wiesz, że to nie jest specyfika moja jako pastora, to jest natura ciała i tą naturę mamy wszyscy, tego starego człowieka, w pewnym sensie, ponieważ mamy jeszcze, chodzimy w ciele i to ona jest źródłem pokus w naszym życiu. Ja chciałbym, żebyśmy na dzisiejszym spotkaniu naprawdę rozprawili się z tym wrogiem i zobaczyli, jak wiele rzeczy zaczynamy w ciele, a jak niewiele zaczynamy w duchu. I żebyśmy zaczęli, zatęsknili za zaczynaniem Bożych rzeczy w duchu. Żebyśmy zatęsknili za tym Bożym modelem zradzania Bożego sukcesu. Nowy Testament, jak czytamy, to on stawia w sprzeczności, we wrogości te dwa style życia. Nowy Testament nie mówi, że te rzeczy warto uzupełniać. Ducha ciałem, ciało duchem. Ale mówi, że te dwa systemy podejmowania decyzji, zaczynania rzeczy, podchodzenia do swojego życia, one są absolutnie wrogie wobec siebie. Dlatego tak mocny jest ten fragment o nowych narodzinach, ponieważ Nikodem, stając w rozmowie z Jezusem, on przeżywa ból swoich własnych myśli i mówi: no dobrze, to ja chętnie zobaczę niebo, ale to jak ja mam teraz wejść do łona mojej matki? Jakbym słyszał jego cierpienie. To ja chcę zobaczyć Królestwo Boże, ale to jak? Ja mam wejść teraz do łona swojej matki? To jego uczucie jest dokładnie tym samym, które ty przeżywasz, kiedy patrzysz na coś, co chciałeś osiągnąć, nie osiągnąłeś i próbujesz zawrócić czas. Zobaczyć siebie jeszcze raz na początku tych procesów, które dzisiaj doprowadziły cię do bezpłodności i do miejsca, w którym nie masz swojego sukcesu i myślisz sobie: no tak, Bóg dla mnie to przygotował, no tak, wiem. Czyli co? Czyli no muszę jeszcze raz zacząć. Powiem wam, jak powiedział Aslan w drugiej części powieści z Narni. Książę Kaspian, akurat obejrzałem sobie świetnie. Powiedział: żadna rzecz nie wydarza się dwa razy w ten sam sposób. Amen? Ale wiecie, my myślimy w ten sposób. Prawda? Miałeś jakiś cel. Nie wiem, to mogą być bardzo różne cele. A możemy sobie pozwolić naprawdę o myślenie o różnych rzeczach. O tym, co jest naprawdę twoim pragnieniem. O tym, co jest twoim marzeniem. Nie wiem, ktoś chciał mieć lepszą pracę, ktoś chciał zbudować dom, ktoś chciał wyjść za mąż. Ktoś chciał mieć dziecko, ktoś chciał nowy kościół, ktoś chciał służbę rozwinąć. Po prostu całe spektrum. Chciałeś mieć nowy samochód, kupiłeś i okazało się, że... tak jak mój kolega kiedyś kupił samochód z klimą, okazało się, że był bez klimy. Latem się okazało. Zapłacił za samochód z klimą. Wiesz, to może być jakakolwiek dziedzina twojego życia. Miałeś marzenie, chciałeś to mieć, chciałeś to widzieć. I dzisiaj Jezus staje przed tobą i mówi ci: tak, możesz to mieć. To jest wciąż aktualne. A ty przeżywasz ból, bo sobie myślisz: to jeszcze raz mam przez to wszystko przechodzić. Więc nie, Jezus mówi, że to się narodziło z ducha, jest duchem, co się narodziło z ciała, jest ciałem. To, że dzisiaj jesteś w jakimś miejscu braku satysfakcji, niespełnienia i nieosiągnięcia, jest spowodowane w tym, że rzeczy albo jeszcze są w procesie i przez wiarę i cierpliwość odziedziczysz swoją obietnicę i po prostu to nie jest czas, albo jest tak, że rzeczy zostały źle zaczęte. Zostały zaczęte w ciele. Albo zostały zaczęte w duchu, ale były kontynuowane w ciele. Ale na pewno nastąpiło odejście od tego Bożego prawa, że co narodziło się z ducha, jest duchem, a co narodziło się z ciała, jest ciałem. Amen. Więc jeżeli Bóg coś daje, to On ma moc to wypełnić. Tak mówi Jego Słowo. Jeżeli obiecuje, to dotrzymuje. Słowa obietnicy. Halleluja! Bądźmy radykalni! Słuchajcie, obchodziliśmy Boże Narodzenie przed chwilą. Wiecie, o co tu chodzi? Chodzi o to, że dziewica bez kontaktu z mężczyzną poczyna. I później rodzi dziecko. I my w to wierzymy. Za chwilę, za 3 miesiące, 4, będziemy mieć Wielkanoc. Jezus zmartwychwstał, był martwy, złożyli go w grobie, nie było życia i wstał z martwych. I my wierzymy w takie rzeczy. A w rękach naszych trzymamy Biblię, które mają dużo bardzo dziwnych historii. Jakiegoś człowieka połyka ryba. Ten człowiek tam w tej rybie siedzi i się modli. Narzeka, później się modli, później władowa, a później ta ryba go wypluwa na brzeg. A on później idzie do tego miasta i to miasto się nawraca. Mamy Jezusa, który mówi, napełnijcie mi tę stągwię wodą. A później przychodzi. A teraz zanieście staroście weselnemu i jest wino. Wszystko wierzymy, tylko teraz jest kwestia, że te wszystkie rzeczy zostały napisane, żebyśmy my wszyscy siedzieli, jak po prostu, wiesz, dzieci na szkółce niedzielnej, które pierwszy raz słyszą nową historię. Ryba. Co na szkółce? Jak widzieliście pierwszą część Władców Pierścieni, jak Bilbo Baggins opowiada dzieciom, to Bilbo, tak? Opowiada dzieciom taką historię. Ja tam siedzę, takie małe chłopity, takimi oczami. I on opowiada. Te wszystkie rzeczy w Biblii nie zostały napisane po to, żebyśmy my tak siedzieli, czy tak. Gedeon, Josue, Jezus i apostołowie. I tak, żebyśmy byli jak te po prostu niemowlaki takie. Później czasami trochę piekła. To wszystko zostało napisane, żeby to miało związek z naszym życiem. Żebyśmy my nauczyli się naszego życia, a nie cudzego życia. Biblia, jak często się mówi, jest podręcznikiem obsługi człowieka. Nie tego człowieka, który żył, bo to jest historia życia tego człowieka, który żył. Ale dla nas to jest bieżąca instrukcja, jak my mamy żyć. Dlatego są te słowa. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Amen? Dobrze. Rozwijajmy. List do Galacjan, 4 rozdział, od 22 wiersza. Bardzo lubię ten list, ponieważ Paweł napisał go w pewnej szczególnej sytuacji, w momencie, kiedy był w Galacji, głosił Ewangelię, ludzie narodzili się na nowo, zaczęli żyć z Bogiem, było wiele radości, były znaki i cuda, powstały nowe kościoły i później na jego terenie misyjnym przyszli ludzie, którzy zaczęli siać fajne pomysły. To byli Żydzi, którzy przyszli i zaczęli uczyć, jak wielki pożytek jest z przestrzegania zakonu Mojżesza. I właśnie w tym kontekście apostoł Paweł napisał list. I to jest taki list, w którym Paweł sobie najmniej... Albo list, w którym Paweł sobie najwięcej pozwala. Najmniej się ogranicza. Używa tam takiego mojego ulubionego zwrotu w jednym fragmencie, pewnie tam dzisiaj nie przeczytamy, ale powiedział, ci, którzy chcą was obrzezać, niech się sami wykastrują. Tak jest dosłownie w Grece. U nas jest tak, a ci, którzy zachęcają was do obrzezania, jest u nas napisane, niech sami siebie rzezańcami uczynią. Co chodzi? Sznyty? Nie wiem. Co oni tam se mają, gdzie się mają tam naciąć? W Grece jest powiedziane, niech się wykastrują. Halleluja. Lubię taki język, on do mnie przemawia. I właśnie to jest ten list. I teraz jest fragment, który mówi o rodzeniu rzeczy z obietnicy, z ducha, z wiary i rodzeniu rzeczy według ciała. I chciałem właśnie, żebyśmy na przykładzie tej historii pomyśleli sobie o rzeczach z naszego życia, czy one mają szansę odnieść sukces, czy nie. Albo jak zacząć rzeczy, jak urodzić rzeczy, żeby to był sukces. Prawdziwy. Żebyśmy zwyciężyli i żebyśmy mieli wieczne owoce. I teraz to jest rozdział 4 od 22 wiersza. Jest powiedziane tak. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. To jest historia ze Starego Testamentu, kiedy Abraham, mimo tego, że miał obietnicę od Boga, że będzie miał potomka i że jego potomek odziedziczy ziemię i będzie miał wiele potomstwa, wielu królów od niego wyjdzie i narody, i gwiazdy na niebie, i piasek na ziemi, mimo tego nie widzi tego. W związku z tym zgodnie, i to chcę podkreślić, zgodnie z panującym prawem i zwyczajem w tamtych czasach, nie było to tak, jak to czasami się przedstawia, że po prostu Abraham wziął i zakombinował i wykombinował Arabów. Prawda? To nie było kombinowanie. To był zwyczaj tamtych czasów, to było prawo tamtych czasów, że jeżeli kobieta nie mogła mieć dzieci, to brała swoją służącą, swoją niewolnicę, oddawała swojemu mężowi i później ta niewolnica rodziła dziecko siedząc na jej kolanach. I przyjmowano, że to jest jej dziecko, w związku z tym ona mówiła, że ona dała potomstwo swojemu mężowi, którego nie mogła dać. I właśnie coś takiego nastąpiło z Hagar. Sara wzięła Hagar, oddała ją Abrahamowi i został poczęty i urodzony Ismael, który był dzieckiem. Dzieckiem Hagar. Ale teraz, prawda? My możemy popatrzeć to tak. No wiesz, dwójka dzieci, no kochajmy dzieci. Wszystkie dzieci są nasze. Tak się za komuny mówiło. Wszystkie dzieci są nasze, tak? Ja miałem trójkę dzieci w domu i to trzecie, które nie jest moim dzieckiem, tylko dzieckiem mojej siostry, musiałem najwięcej mieć wyrozumiałości wobec niego. Widziałem, że tak jakoś nierówno traktuję chyba, tak. Wiesz, możemy mieć takie podejście. Wiesz, w życiu robię wiele różnych rzeczy. Mam generalnie bogate życie. I to robię, i to robię, i to robię. Ale Bogu wcale to się nie podoba. Bóg wcale nie patrzy w taki sposób, wszystkie dzieci są nasze. Bóg nie patrzy na twoje życie i mówi, kocham cię takiego, jakim jesteś. Raduję się każdym twoim gestem. Bo są rzeczy, które Bogu się nie podobają, nie podoba mi się grzech, ale są też rzeczy, które może nie są grzechem w naszym życiu, ale są rzeczy, nad którymi nie ma Bożej obietnicy, zwycięstwa, sukcesu i wieczności, trwania. I właśnie tutaj była taka sytuacja. I teraz zobaczcie, jak radykalnie sprawa jest potraktowana. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy.
Teraz wiesz,
w naszym życiu jest wiele rzeczy, które my robiąc nie podpadniemy nikomu, ponieważ robimy je zgodnie z panującym zwyczajem i nawet z panującymi prawami i zasadami. Jest mnóstwo w swoim życiu takich rzeczy. Na przykład pracowitość. Czy dobrze jest być pracowitym? Czy tak uczy Słowo Boże? Czy taki jest panujący zwyczaj? Jest takie prawo, jest taki zwyczaj. Jest... Tak jest po prostu. Ale teraz, czy to jest to, czego Bóg od Ciebie oczekuje? Na teraz, w tym momencie Twojego życia? To jest zupełnie inna sprawa. To jest kwestia między wybieraniem między dobrym a lepszym. Do Gedeona przyszedł Bóg, kiedy był bardzo pracowity. Mucił w ukryciu i nie chciał się oderwać od tej roboty. Bóg przyszedł i powiedział, a ty wyzwolisz mój lud z niewoli midiańskiej. A on mucił i nie chciał, żeby mu ktoś tą robotę odebrał. On miał swój zawód, miał swoje zajęcie i był ustawiony w tej niewoli całej. Nikomu nie podpadł, niczym nie zgrzeszył, wszystko było ok. On i jego cep stanowili jedno. Nikomu nie podpadli, nikomu nie rozczarowali, nikomu nie zawiedli. Boga nie obrazili. On i jego cep. Masa jest takich sytuacji. Dawid zostaje powołany na króla. Kiedy? Wtedy, kiedy w posłuszeństwie swojemu ojcu, z akceptacją jego braci, z błogosławieństwem jego braci, trzyma się z dala od domu i robi to, co mu zlecono, pasąc owce. Saul jest powołany na króla wtedy, kiedy w 12 zaprzęgów orze swoje pole. Przychodzi prorok i go wyznacza. To, że robisz rzeczy właściwe, nienaganne, zgodne z prawem, zgodne ze zwyczajami, wcale nie oznacza, że robisz te Boże rzeczy, które są dla Ciebie przez Boga wyznaczone. I które mają na sobie obietnicę sukcesu, zwycięstwa i satysfakcji. Amen. Tak jest. Lubię mówić rzeczy, z którymi się zgadzam. Powiem naprawdę, to jest po prostu super. Mówić w co się wierzy. Niestety z naszym życiem to nie tak wygląda. Bo my zaczynamy pewne rzeczy, wierzymy w coś, ale później proza życia nas załatwia. I wpadamy w te nurty, tak jak żyją wszyscy ludzie wokół nas. Wpadamy w trendy, które są wokół nas. Poddajemy się nurtom, które nas nie oskarżają, ale akceptują nas. Tak rodzi się religia. Miałem paru przyjaciół, którzy się razem ze mną nawrócili. I powiem wam, że dzisiaj, po wielu latach, w ogóle to jest taki rok rocznic, będzie 10 lat, jak równo 4 lipca, 20 lat temu, były pierwsze takie półwolne wybory, ale przełomowe. Tak? I 4 lipca, 10 lat temu, było pierwsze spotkanie drogi. I 20 lat temu zacząłem na serio chodzić z moją przyszłą żoną. 70 lat temu wybuchła druga wojna światowa. I tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, co ja chciałem powiedzieć. Okej, okay, nawróciłem się z grupą przyjaciół. I wiecie, i mogę dzisiaj z perspektywy 20 lat podzielić tych wszystkich moich przyjaciół na dwie grupy. Prawie może z jakimiś tam jednym, dwoma wyjątkami, jest pewna zasada. A mianowicie taka, że ci, którzy przed nawróceniem praktykowali wiernie jakąś religię, chodzili do kościoła, modlili się, szukali Boga, ci po nowym narodzeniu pokochali Jezusa i nigdy już nie wrócili do religii. Ale w tej grupie moich przyjaciół nawróconych byli tacy, którzy nigdy nie chodzili do kościoła albo sporadycznie i nigdy żadnej religii nie uprawiali. Ci po swoich nowych narodzinach rozsmakowali się w religii i do dzisiaj ją uprawiają. Ponieważ nie znali tego przykrego zapachu religii, w związku z tym się na nim nie poznali. Niektórzy może znacie ich nawet, moja żona zna paru z tych właśnie przyjaciół. Powiem ci, życie właśnie jest takie, że mamy je, żebyśmy wygrali, musimy je prowadzić w duchu, bo tylko w duchu będziemy widzieć, co się święci wokół nas. Jeżeli nie będziemy patrzeć w duchu, będziemy obserwować, jak postępują moi przyjaciele, moi kumple, jaka jest tendencja, o czym się mówi, co teraz warto zrobić. Powiem ci, to jest początek religii i martwoty, a nie nowych rzeczy. Nowe rzeczy rodzą się wtedy, kiedy Bóg przychodzi i dotyka twojego ducha poprzez swoją obietnicę i poprzez swoje słowo. I to zawsze jest coś więcej niż to, co porządkuje świat wokół na dzisiaj. To jest coś więcej niż to, co porządkuje dzisiaj świat wokół ciebie. A to jest powiedziane obrazowo. Wiersz 24. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, i jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Prawda? Więc teraz tak. Pierwsze tutaj przerwa. Pierwsze narodziny to jest zakon. To jest 10 przykazań, czy w ogóle cały zakon, który Żydzi otrzymali na górze Synaj w Arabii, na półwyspie synajskim. Jest powiedziane, że ono rodzi w niewolę. Przestrzegać, zastosować, podporządkować się, dopilnować, poukładać, dopiąć, nie zbuntować się, być w porządku. Jest powiedziane, że to jest Hagar, to jest góra Synaj w Arabii, która rodzi w niewoli. Jest powiedziane, że odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swoimi. List do Rzymian wyjaśnia, że zakon panował nad człowiekiem, żeby przyprowadzić go do Chrystusa. A kiedy przyszedł Chrystus, zakon traci swoją funkcję przewodnika tego, który prowadzi do Chrystusa. I jeżeli ktoś od tego momentu, kiedy rodzi się na nowo, dalej chce być prowadzony przez prawo, zakon, przez religię, ten tkwi w niewoli, tak jak góra Synaj, czy tak jak Jerozolima, która jest w niewoli u pogan. I teraz zbliżamy się do super końca. Gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno ty, która nie znasz bólów porodowych. Bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. I teraz. Lecz jak onkiś ten, który według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Widzisz, jest powiedziane jeszcze o jednej rzeczy, że między tymi dwoma stylami życia nie następuje taki rozdział, że wiesz, jedno albo drugie to się nie miesza, bo to się nie miesza, ale jest jeszcze jedna zależność, że jeden styl życia prześladuje drugi styl życia. Izaak jak się urodził, to po prostu tłuk. Ismael jak się urodził i później urodził się Izaak, to Ismael tłuk Izaaka. I Sara to widziała, dla niej to było oczywiste. Mówią, Abraham, zrób coś, to jest po prostu, syn, ja się nie zgadzam na to. Syn Hagar tłucze mojego syna. Mówi, zrób z tym porządek. I Bóg powiedział, słuchajcie, to jest dramat rodzinny, który wydarzył się nie tylko ze względu na nich, ale ze względu na nas. Bóg powiedział, wypędź Ismaela razem ze swoją matką, ja się nimi zajmę. Powiedział też, że ma obietnice i tam one są zapisane, czytajcie Biblię, że będą wielkim narodem, że będą mieć bogactwa. I tak naprawdę Izrael nigdy nie był tak bogaty, jak są potomkowie Ismaela dzisiaj bogaci. I że będą wielkim narodem i tak dalej, obietnice też poznania Boga są tam. Ale jakkolwiek nastąpił rozdział i Bóg go zapoczątkował i jest powiedziane, że kazał go wygonić. Dlaczego? Ponieważ było zwalczanie się nawzajem syna obietnicy i syna zwyczajów, syna prawa, syna zrodzonego z ciała, a nie z obietnicy. Tak samo jest w swoim życiu. Jeżeli zaczynasz Bożą rzecz, to ona ma inną naturę. Ona ma naturę w sobie, że będzie sukces, ma naturę, że przetrwa wiecznie, ale w tym samym czasie, jeżeli żyjesz mieszając rzeczy, które są naturalne, to one przeciwstawiają się temu, co jest z ducha, co jest z Boga i następuje w twoim życiu walka i konflikt. Jeżeli my zaczęliśmy nasze życie w Bogu i zaczęliśmy w radości, to mamy je kontynuować w radości. Jeżeli spada na twoje życie pobożność, która doprowadza cię do przygnębienia, pochodzi to od Boga. Może są takie elementy, takie okresy czasu. Coś, jak to powiem? Fragmenty czasu? Jak to powinno się powiedzieć? Są takie czasy? Są takie okresy? Okresy to takie, nie wiem. Są takie czasy? Takie momenty? Że musisz zdecydować, że nie podążasz za emocjami, bo one już nie wskazują drogi. Z tym się zgadzam. Ale nie zgadzam się z tym, że wskazówką jest podążania za Bożymi rzeczami utręczenie, ciągła męka, że jedyne, czego możesz się uchwycić, to wierność prawu, zasadom, przyjętym zwyczajom. Nie jest dobra wskazówka na życie. Ci, którzy się narodzili z Boga, są dziećmi Bożymi i ci mają Ducha Świętego, który składa świadectwo. Ja miałem takie doświadczenie w piątek na modlitwie. Modliłem się, to też jest owoc tego słowa. To słowo jest owocem tego mojego przeżycia na modlitwie. Modliłem się i po prostu miałem taki nawał myśli, rzeczy, które potrzebują być poukładane i dopięte. I nawet je Bogu w modlitwie po kolei przedstawiałem. No, powiem wam, jedna rzecz była. Nie następowała żadna ulga. Żadna. Później poszedłem do domu, zacząłem rozmawiać z Izą, że słuchaj, to by trzeba było, to. Wszystkie rzeczy, które wcześniej Bogu powiedziałem. Powiem ci, w tym wszystkim było widać wyraźnie, że ja się mam tych rzeczy w ogóle nie trzymać. Że one mnie nigdzie nie zaprowadzą. Że jest tylko jedna rzecz, która mnie prowadzi. To jest wyraźny głos Ducha Świętego, co jest dla mnie, co ja mam robić, co się narodziło z Boga we mnie i co przeze mnie ma się dalej rodzić w duchu dla innych. I to jest klucz. Jeżeli któreś z tych rzeczy, które ja mam robić, są elementami składowymi, to dobrze. Chwała Panu. Ale jeżeli to są tylko rzeczy, które składają obietnicę, zajmij się mną, dopnij mnie, poukładaj mnie, odwdzięczę ci się, to powiem ci, to jest zwodziciel, który musi być wygoniony. Bo to są te stare historie, które wiecie, ja po prostu jestem zafascynowany, jak słucham starych swoich kaset właśnie sprzed 15 lat, 20, ciągle o tym głosiłem. Ja się zastanawiam, dlaczego ja tego nie stosuję. Ale co ciągle głosiłem? Głosiłem właśnie z listu do Galacjan, zawsze przez lata, że nie poddawaj się zwyczajom religii. Nie podporządkowuj się. One ci przyniosą tylko śmierć w życiu. Nie wyzwolą cię nigdzie. Ale jednak ta natura walczy w nas, przeciwko nam, w kościołach. Liderzy walczą. Ponieważ ta natura ciała, to zrodzenie z ciała, ono też składa swoją obietnicę. Słuchaj, no będziemy mieli dziecko. Damy radę. W końcu ludzie też tak robią. A widzicie, do Hebrajczyków jest powiedziane, że niektórzy trzymali się obietnicy i nawet jej nie zobaczyli, a dalej się je trzymali. I oni mają nad swoim życiem świadectwo chlubne, że są ludźmi wiary. Mimo, że nie zobaczyli. Ale są inni, którzy z niecierpliwości mówią, nie, muszę to jakoś na swój sposób, muszę to jakoś spiąć, muszę to jakoś załatwić. I co rodzą? Rodzą ciało. Rodzą ciało, które nie ma mocy zwycięstwa, nie ma mocy przetrwania, nie ma mocy wiecznego sukcesu. Halleluja. Nie wiem, czy w ogóle coś rozumiecie z tego. Znaczy, na pewno rozumiecie, bo jesteście mądrzy ludzie, ale czy do serca coś wnika? Lecz jak on kiedyś ten, który według ciała się narodził, prześladował urodzonego z ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Powiedz wypędź.
Wypędź.
Powiedz wypędź syna i jego matkę. Powiedz to. Co ty się tak słowa Bożego się boisz? Kiedyś ktoś opisywał, słyszałem głoszenie na ten temat, jak pobożny Żyd wybierał jagnię doskonałe, bez skazy, białe, nieubrudzone, przynosił je do świątyni, dawał w ręce kapłana, kapłan kładł i na jego oczach zarzynał, wylewała się krew i ten, który przynosił to zwierzę, patrzał na to. Wiesz, jakie to miało znaczenie dla tego człowieka, który to przyniósł? Wiedział, że jego grzechy mają cenę. Że jego grzechy nie są, że można je tak po prostu jakoś znikną albo się rozpłyną. Że jest cena do zapłacenia za grzech. No to powiedzmy wszyscy razem. Wypędź syna i jego matkę!
Wypędź syna i jego matkę!
To jest to samo. Pomyśl sobie o jakimś synu, pomyśl sobie o jakiejś matce. Jak jesteś mężem, nie myśl o swojej żonie. Ale to jest tego rodzaju ilustracja. Chcesz zobaczyć Boże rzeczy? Prawdę. W duchu są rzeczy Boże, nie w ciele. W duchu są Boże rzeczy. Wiecie, jak ja prowadzę kościół, jejku, ile razy ja się zastanawiałem, jak długie powinno być nabożeństwo chrześcijańskie. Tak raz na pół roku to mam przeważnie jakąś takie poważniejszą chwilę refleksji. I na każdy temat to jest. A jak to powinniśmy zrobić? A jak to dobrze było zrobić? Słuchałem kazań, gdzie ludzie mówili, jak rzeczy jest dobrze zrobić. I słuchałem ich, i kiwałem głową. Później odnajdowałem się w malinach z tym wszystkim. Jak pastor Jongicze opowiada, że zaczął telewizję chrześcijańską. To była porażka. To była totalna porażka. Zmarnowane pieniądze. I później całe rozstrzygnięcie było takie, że na rozmowie z Bogiem Bóg go zapytał, słuchaj, a czy ja ci dał telewizję? Kazałem robić? Co ty się dziwisz? Tak samo jest w swoim życiu. Słuchasz czegoś. Fascynujesz się. Wow! To jest kręci. To jest trendy. To teraz jest na czasie. Powiem ci, do diabła z rzeczami na czasie. Do diabła z rzeczami na czasie. Jakie one mają znaczenie? Tylko jedna rzecz, która ma znaczenie. Że Bóg mówi ci coś i chce zrodzić, chce począć w tobie te rzeczy, które On mówi, które są dla ciebie na dzisiaj. Które mają w sobie gwarancję zwycięstwa. Gwarancję narodzin, zwycięstwa i wiecznego trwania. Słuchajcie, ja mogę z każdej rzeczy zrobić święte kazanie. Dobra. Słuchajcie, naprawdę, potrzebujemy się tym zająć. Słuchajcie, jest potrzeba. Zobaczcie, są wersety w Biblii. Ten. Słuchajcie, zajmijmy się tym. No, nie możemy pozostać obojętni. Tak stoi napisane w Biblii. Musimy, no słuchajcie. Teraz niech sobie każdy tam podstawi, co chce. Bo jeżeli bym powiedział, zrobił taki wstęp, atmosferę i nie powiedział, nie może być tak, żeby tutaj nie było ani jednego mężczyzny nieobrzezanego.
No to wszyscy... Od razu się budzimy, tak?
Jak bym powiedział coś innego? Bym powiedział... Słuchajcie... Biblia mówi, że trzeba wspomagać sierotę. Ja myślę...
To jest tak fajnie, że ktoś mówi, żeby... podkreślić, że naprawdę.
Ja myślę, że skoro jest tak napisane, to my powinniśmy się wszyscy tym zająć. Nie kiedyś! Przeżyjemy przebudzenie albo pobudzenie. Nie chodzi o to, żeby przeżywać pobudzenie. Trzeba czytać uważnie, co jest napisane i stosować. Bóg patrzy z nieba. Tak jak słyszałem kazanie jednego, Maciek mi przysłał linka jednego takiego imama arabskiego. Mówi, co z tego, że ci żona wybaczy, może ci Allah nie wybaczy? Co z tego, że ci ludzie wybaczą, że nie zajmujesz się sierotami? Co z tego, że cały świat tak żyje, jest tak napisane? Słuchajcie, my możemy się po prostu całe życie pakować w problemy. Tylko dlatego, że coś jest zwyczajem, że inni tak robią, że jest taka moda, że ktoś nas nakręcił, albo że coś zobaczyliśmy. Pojedziesz do Indii, zobaczysz ubogich ludzi umierających na ulicy, zobaczysz kogoś, kto im pomaga i to może być koniec twojego życia albo początek. Wszystko zależy, co tam się z tobą dzieje. Czy Bóg do ciebie mówi, czy diabeł do ciebie mówi. Ile ma trwać spotkanie chrześcijańskie? Słuchajcie, ktoś powie, my żeśmy wydłużyli nabożeństwa 2 razy i liczba ludzi nam się podwoiła. No to dawać, wydłużać nabożeństwo 2 razy.
I się
o połowę zmniejszyła. Co jest grane? A drugi powie, my skróciliśmy nabożeństwa o połowę i podwoiła nam się liczba ludzi. O to chodzi. Tak trzeba robić. Ktoś tego słucha, no i no co, weź dyskutował z czymś doświadczeniem. Ktoś inny przyjdzie i powie, nie szukałem Boga, nie modliłem się, żyłem w grzechu, po prostu Bóg się nad mną zmiłował. Halleluja. Drugi powie, jest nadzieja dla mnie, się nawróci. A inny powie, ja też tak będę robił. Nie będę go szukał, niech się nad mną zmiłuje. Drugi przyjdzie i powie świadectwo, modliłem się, słuchaj, naprawdę modliłem się, to długo trwało, słuchaj. Jak już chcesz się modlić, to już musisz się przygotować, naprawdę. Bóg co prawda nie zasypia, nie śpi. Ale wiesz. Niechliwy, ale sprawiedliwy. Przygotuj się, przygotuj się. I drugi ktoś tego słucha i mówi. O tak, tak będę robił. Tak będę robił. I później ktoś musi napisać książkę. Rzeczy, na które nie warto czekać. Bo nigdy nie przyjdą. Bo chrześcijanie ulegają zwiedzeniu. Bo usłyszeli coś od kogoś. Słyszałem o jednym bracie, który opowiadał, że słyszał, że o tam czytał o Wesleyu, czy jakimś innym przebudzeniowcu z XVIII wieku, że wstawał codziennie rano o 4 się modlił. I spróbował tak. 1 miesiąc, 2. Dostał depresję, załamał się. Nie wychodziło mu. Po jakimś czasie doszedł do wniosku, że w tamtych czasach świeczki były bardzo drogie. Słońce wschodziło gdzieś między 3 a 4, a spać się chodziło, jak słońce zachodziło. I nagle sobie wyrównał, że jakby chciał dalej o 4, to musi o 8 chodzić spać, wtedy wszystko z nim będzie dobrze. Co ciebie napędza w twoim życiu? Kto ciebie zainspirował? Kto tobie nakładał do głowy?
Pastor?
I mamy winnego. Ale jak powiedział Krzysiek Żukowski, on dziękuję za pastora. Naprawdę jest wdzięczny za pastora. To powiedział, przy stoliku siedzieliśmy, powiedział o tym, że on dziękuje Bogu za pastora. Bo kto dziękuje za pastora, będzie miał lepszego. Kto ciebie zainspirował? Kto ci nawkładał? Na kogo się rozglądasz? Wiesz, ja znam ludzi, zaczynają swoje życie z Bogiem, rodzą się i nagle coś przychodzi do ich życia. Bam! Rodzi się coś z Boga i wiedzą. Ale później życie i ta poprawność wobec prawa, wobec zwyczajów, wobec trendów wokoło powoduje, że oni tym nie żyją dłużej. Dla mnie jest fascynujące, jak na przykład się rozmawia z młodymi ludźmi, którzy są na przykład na etapie liceum albo pierwszych lat studiów. Czyli nie ma tej osoby, która jest na pierwszym roku studiów. Po prostu i ktoś opowiada ci, jaką ma wizję, co on zrobi w życiu, co go kręci. I że to na pewno nie, to na pewno nie, to też nie, ale to, ja to czuję. Później po paru latach słyszę, że ta osoba już nawet zaczęła to robić. Nawet miała tą pracę. Nawet miała ten zawód. Nawet się przygotowała. Nawet to było to. Ale, no wiesz, nie płaci jej tak jak trzeba. Dzisiaj robi to, co wszyscy robią. Tylko dlatego, żeby się wszystko na kontach pozgadzało. Przecież to jest bez sensu, słuchajcie. To jest właśnie życie według ciała. Jak coś ci Bóg mówi, to ty będziesz szedł za tym i nie będziesz się rozglądał. Nie będziesz szukał koniunktury społecznej, ale będziesz naciskał, żeby dokonać biegu. Wypędź niewolnicę jej syna. Halleluja. I teraz wiecie, na koniec moje te ulubione fragmenty. 5-6 z listu do Galacjan. To jest ciąg dalszy. Nie, wcześniej jeszcze. To jest powiedziane w 30. Wypędź syna niewolnicy. Wypędź. Blablabla. 30. Wypędź niewolnicę jej syna. Nie będzie bowiem dziś, że syn niewolnicy jest synem wolnej. Wiesz, to jest takie przekleństwo ludzi, którzy naprawdę próbują rzeczy posklejać razem. Oni myślą, że jak 50% tego wezmą i 50% tego, to będą mieli sukcesu przynajmniej 50%. Myślą, że z życiem jest jak z obstawianiem na giełdzie. Trzeba dywersyfikację zrobić. Trochę w ciele, trochę w duchu. Któreś zawsze się uda. Wiesz, Bóg mówi, że nie ma dziedzictwa dla tych, którzy mieszają rzeczy. Którzy próbują przyklepać. Spaść na cztery łapy. Nie będzie dziedziczył. Przeto bracie, nie jesteśmy dziedzicami niewolnicy, lecz wolnej. Światło, wróć. Wróć, światło. Niech się spalisz. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Teraz zobaczcie, ale o jaką niewolę chodzi? Zawsze myślimy grzech na przykład, tak? To jest jedno z jarzm. Mówiłem o tym mocno z pół roku temu. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nie pomoże. I to są te pułapki. Słuchajcie, zajmiemy się sierotami. Teraz. Wszyscy. I będziemy zbawieni. To co Paweł mówi, jak się dacie obrzezać, Chrystus wam nie pomoże. Odcinacie się od życia, bo zaczynacie pokładać nadzieję w tym, co wy jesteście w stanie zrobić. Niech sobie każdy tam podstawi swoje święte obietnice składane Bogu. Powiem ci, nieważne są twoje obietnice, które ty Bogu składasz i przysięgasz i deklarujesz. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenia ma te obietnice, które on tobie złożył i w które ty wierzysz. Przysięgi, które on złożył, mają znaczenie dla twojego życia, ponieważ one mają moc, twoje nie mają mocy. Twoje mają moc tylko związywać ciebie. Ja już nigdy więcej! Co to przynosi? To przynosi śmierć. Bo to przez jakiś czas ciągniesz, później upadasz i ta obietnica, która cię pomagała ci przez chwilę, staje się źródłem twojego potępienia. 6, 5, 6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy. Lecz wiara, która jest czynna w miłości. Amen? Nie chodzi o to, jak żyjesz dzisiaj, tylko jak wierzysz. Jak jest substancja wiary w twoim sercu. Co kipi w twoim sercu. To ma znaczenie. Ja jestem porządny obywatel. Podatki płacę, do kościoła chodzę. Nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem. Obrzezanie i obrzezanie nic nie znaczy. Chodzenie do kościoła, nie chodzenie nic nie znaczy. Modlenie się, nie modlenie nic nie znaczy. Przysięgi składane Bogu nie mają znaczenia. Znaczenie ma wiara, która jest czynna w miłości. To, co jest zrodzone w twoim sercu, z obietnicy Bożej. To, co kipi, to jest źródłem inspiracji. Jakie to są rzeczy na dzisiaj w twoim sercu? No. Nic. No to właśnie. O tym właśnie mówimy. Jak zrodzić Boże rzeczy. I dalej. 6:15. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Amen? Nowe stworzenie. Rzeczy narodzone z Bogiem. No nie wiem, co tam usłyszeliście. Każdy tam usłysza swoje. Jak to zwykle w kościele bywa. Ale chciałbym, żebyśmy modlili się, żeby Bóg dotarł ze swoim do nas. Żebyśmy my usłyszeli o rzeczach, które są z Boga, które są dla nas. Naprawdę, powiem ci, jedna z takich rzeczy, które mogą być kluczowe, to jest potępienie, jakie ty doświadczasz w swoim życiu. Posłuchaj swoich emocji. W ilu rzeczach jesteś beznadziejny, powiedzmy. Posłuchaj teraz swoich emocji. Powiedz mi, w ilu rzeczach jesteś do bani w swoim życiu? Posłuchaj swoich emocji teraz. Im one lepiej kipią i dają znaki i się rodzą, to znaczy, jak wiele jest prawa i zakonu i życia według ciała w twoim życiu. Bo to właśnie te niedociąganie swoich standardów, czy narzuconych standardów, czy przyjętych standardów, czy zaakceptowanych standardów, to jest właśnie to, co się zwraca przeciwko nam. Wszyscy w obliczu tych rzeczy jesteśmy. Im więcej jest tego rodzaju inspiracji w naszym życiu, tym więcej śmierci jest w naszym życiu. Amen? Ale jeżeli możesz z radością powiedzieć, z radością, nie z żalem do siebie albo do innych ludzi, ale z radością, możesz powiedzieć, że jesteś do niczego. To jest wskazówka, ile jest Bożego życia w tobie. Jednym prawdopodobnie z najlepszych papierków lakmusowych na życie duchowe to jest dystans do samego siebie. Co to jest dystans? Dystans to jest żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak? Dystans to jest to, co ktoś kiedyś powiedział, że trupa nie można zranić. Trupa nie bolą jego odciski. Nie ma dumy, którą można zranić. Nie skrzywi się, jak mu powiedzą, że jest źle w trumnie wymalowany albo uczesany. Szukaj rzeczy, które są z ducha. Odkładaj wszystkie inne na bok. Jest gwarancja sukcesu na 2009 rok dla ciebie. Amen. I na wszystkie lata twojego życia. Jeżeli sięgniesz do rzeczy, które są zrodzone z Bożego Ducha. A nie z trendów, mody, religii, poprawności, tego, co dzisiaj rządzi ludzkimi umysłami. Bo dzisiaj ludzkimi umysłami rządzi jedno, jutro będzie rządziło drugie. Rządzi zawsze to, co jest w stanie najskuteczniej zakuwać w niewolę. To rządzi. Bo jest modne, bo jest na czasie. Ale co tobie Bóg powiedział? Gdzie cię posyła? Co chce uczynić z twoim życiem? Do czego cię zachęcił? Gdzie ci otworzył drogę? Co ci powiedział? Kiedy się z tobą spotkał? To jest to, co zawiera w sobie Boże życie. Amen? Gdzieś pół roku temu zacząłem takie rozmowy z ludźmi, którzy jak mi się pytają, co mogą zrobić w kościele. Tak od pół roku jestem całkiem całkiem konsekwentny w tym. Udaje mi się. Przemówienie. A co Bóg ci powiedział? A do czego ciebie Bóg prowadzi? A do czego ciebie Bóg inspiruje? A co tobie Bóg włożył w serce? To ma znaczenie. Bo rzeczy zrodzone z Boga będą wieczne. A rzeczy zrodzone z ciała będzie klapa. I będzie jeszcze zniewalanie innych dookoła. Amen? Rzeczy zrodzone z ciała, no są zrodzone wtedy, kiedy na przykład podejmujesz rzecz jakąś, żeby siebie dowartościować. Bo brakuje ci czegoś, więc mówisz, zrobię to, będę lepszy. Nie są rzeczy, które są zrodzone z Boga. Nie mam dzieci, muszę mieć dzieci, muszę... Sara, coś zróbmy. Jest, to jest prawo. Będzie wszystko okej. Okay. Lepiej mieć niż nie mieć. I na skróty. Jest akceptacja. Wszystkich dookoła. No, dosyć, tak? Dobrze. To sami wszyscy razem.